Wiem, że na to właśnie czekasz. Oto nowy odcinek Trupologii, podcastu, w którym już po raz drugi i póki co ostatni wypłyniemy na pirackie wody. Cześć! Za mikrofonem Inessa Ormańczyk, autorka bloga Nieustanne Wędrowanie i niestrudzona twórczyni internetowa. Dziś ponownie odwiedzam świat piratów z Karaibów, szukając w nim zaskakujących i mrożących krew w żyłach historii. Tym razem trup ściele się gęsto, między innymi za sprawą Davy'ego Jonesa, balansującego gdzieś pomiędzy krawędzią życia i śmierci. Jeśli chcesz też dowiedzieć się, co o statkach widmo sądzą naukowcy, to proszę, słuchaj uważnie do samego końca. Pamiętaj również, że w opisie tego odcinka znajdziesz link do mojej pierwszej książki, która aktualnie doczekała się wiosennej, przyjemnej promocji. Jeśli kazalibyście mi wybierać pomiędzy górami i morzem, mój wybór zdecydowanie padłby na morze. Od dziecka tak mam. Wydaje mi się, że po ojcu, bo mama raczej wolałaby pochodzić po górach, jak sądzę. W każdym razie woda zawsze mnie fascynowała, uwielbiałam się w niej taplać oczywiście jako dziecko, ale także na nią patrzeć. To zresztą nie wszystko. Lubiłam też czytać książki o tematyce okołożeglarskiej i oglądać filmy, gdzie woda była widoczna na ekranie przez większość czasu. Uśmiejecie się, ale kiedy byłam mała, chciałam zostać między innymi syreną i piratką. Nie zdziwi Was więc raczej to, że jedna z moich ulubionych serii filmowych to Piraci z Karaibów. Ostatnio ją sobie odświeżyłam i, jak to ja, przy okazji znów przeczytałam całą masę żeglarskich legend, odnajdując w ten sposób, mam nadzieję, większość inspiracji, które wpłynęły na stworzenie drugiej części tego filmu, czyli Skrzyni u Marlaka. To zakrawa o bicie rekordów, ponieważ dopiero co zaczęłam nagrywać ten odcinek, a już mamy pierwszego trupa. To znaczy, no wiadomo, u Marlaka, ale trzymajmy się faktów, kto umarł, ten nie żyje. Z tym biciem rekordów to w sumie słuszna uwaga, ponieważ film Piraci z Karaibów, Skrzynia u Marlaka, w istocie pobił ich kilka. Na uwagę, moim zdaniem, zasługuje między innymi to, że stał się on najbardziej dochodową produkcją w 2006 roku. No i cóż, można ten film obejrzeć oczywiście w ramach niczym nieskalanej rozrywki, ale... Ja, jak to ja, oglądając go po raz enty w swoim życiu, przy okazji sprawdzałam jego poszczególne elementy pod kątem historycznym i legendarnym. Wytropiłam więc kilka ciekawych faktów, które z radością Wam przedstawię. Może najpierw zrobię jakieś mikro streszczenie całej akcji, bo przecież wiem, że nie każdy z Was pamięta fabułę filmu, który już w tym momencie ma kilkanaście lat. Otóż w scenie otwierającej widzimy przerwany ślub dwójki głównych bohaterów, czyli Willa Turnera i Elizabeth Swann. W ich rolę wcielili się Orlando Bloom i Keira Knightley. Mówię o tym po to, żeby przywołać ich wizerunki do Waszej pamięci. Następnie widzimy, jak niedoszli małżonkowie zostają aresztowani za pomoc w ucieczce Jacka Sparrowa. Will dostaje wówczas ultimatum. Musi odnaleźć Jacka, odebrać mu jego niewskazującą północy busolę, a następnie dostarczyć ją do typa odpowiedzialnego za aresztowanie jego i jego narzeczonej. W tak zwanym międzyczasie dowiadujemy się, że Sparrow ma jakiś niespłacony dług u niejakiego Davy'ego Jonesa, kapitana statku nazywanego Latającym Holendrem. No i w związku z tym długiem Jones poszczuł na Jacka swoją morską bestyjkę Krakena. Znów przypominajka, Davy Jones to ta postać, która zamiast brody ma mackie ośmiornice, a jedną z rąk zastępuje mu szczypiec kraba. Nie jestem w sumie pewna, czy szczypiec to liczba pojedyncza dla wyrażenia szczypce kraba, ale uznajmy, że tak jest. W każdym razie w tym miejscu stop. Tak naprawdę tyle wystarczy, aby zbudować ten odcinek, bo widzicie... Zarówno Davy Jones, jak i Latający Holender oraz Kraken nie są autorskimi wizjami twórców filmu. Oczywiście, nazwijmy to tak, ich historyczne sylwetki zostały edytowane i dopasowane do fabuły, jednak zdecydowanie wszystkie te postaci i jej elementy były znane światu przed rokiem 2006. Wiecie, co jest najtrudniejsze, totalnie najtrudniejsze w takich analizach? Umiar. Wybieranie elementów wartych omówienia to dla mnie przynajmniej ogromne wyzwanie. Chciałabym rozłożyć teraz ten film na części pierwsze i poświęcić choć minutę każdej z nich, ale doskonale wiem, że choćbyście nie wiem jak lubili mnie słuchać, to taką rozprawką w końcu zanudziłabym was na śmierć. Więc
Od czego by tu zacząć?
Może od głównego antagonisty w filmie, czyli postrachu wszystkich piratów i marynarzy, Davy'ego Jonesa. W prawdziwym świecie jest to postać legendarna, która utożsamiana jest z diabłem, duchem albo potworem morskim. Choć jest to odrobinę bardziej skomplikowane, ale do tego przejdę później. Ciekawa w każdym razie jest kwestia etymologii imienia tej postaci, ponieważ jakby nie próbować jej ugryźć, to nie jest ona ani trochę jednoznaczna. Mamy tutaj kilka różnych opcji, ale pozwólcie, że skupię się na tych, które moim zdaniem są najciekawsze. Opcja pierwsza, biblijny Jonasz. Tak, serio. Wielu badaczy uważa, że Jones może być bezpośrednim nawiązaniem właśnie do biblijnego Jonasza. Dlaczego? Między innymi dlatego, że w tradycji żeglarskiej Jonasz jest uważany za kogoś, kto przynosi pecha na morzu. Według przekazu biblijnego Jonasz był Izraelitą, którego Bóg wysłał do miasta, które było zamieszkiwane przez wrogów Izraelitów. Oczywiście Jonasz miał tam krzewić wiarę w Jahwe, a także nakłaniać grzeszników do wyrzeknięcia się ich dotychczasowego życia. Jonasz jednak uznał, że jest to misja samobójcza i nie za bardzo chciał działać zgodnie z poleceniami Boga. Co więc zrobił? Po prostu dał dyla. Wsiadł na statek płynący totalnie w przeciwną stronę niż ta wskazana mu przez Jahwę, no i chciał skorzystać wówczas ze swojej wolnej woli. Bóg jednak absolutnie nie chciał odpuścić, więc kiedy Jonasz tylko wsiadł na statek, rozpętał się sztorm. I wyglądało to naprawdę groźnie. Jonasz więc stwierdził, że najlepiej będzie, jeśli załoga wyrzuci go za burtę. Kiedy Jonasz zniknął ze statku, burza rzeczywiście ustała. Czy to jednak był jego koniec? Czy Jonasz zginął? Absolutnie nie. Jonasz został połknięty przez rybę, a następnie spędził w jej brzuchu 3 dni. Kolejną sytuacją było to, że ryba go wypluła i wtedy Jonasz stwierdził, że no nie ma rady i trzeba działać zgodnie z poleceniami Jahwe. No owszem, takie historie znajdujemy w Biblii, ale to już zupełnie inna historia. Zajmijmy się tradycją żeglarską. Być może w tym miejscu zastanawiacie się, co to wszystko ma do Davy'ego Jonesa. Otóż całkiem sporo, ponieważ w tradycji żeglarskiej Jonasz, jak już mówiłam, jest utożsamiany z pechem. W końcu to właśnie swoją osobą ściągnął on na okręt sztorm, a sztorm na morzu to nie jest nic miłego, wiadomo, więc nie dziwota, że powiązano jego pechową postać z morskim demonem, diabłem, zwał jak zwał. No okej, okay. A co z tym członem Davy w Davy'm Jonesie? Otóż, no część osób uważa, że jest tutaj silna korelacja pomiędzy Davy a Devil, czyli diabeł po angielsku, ale więcej przemawia za tym, że jest to jakiś rodzaj ewolucji słowa, które pochodzi z dialektu jamajsko-afrykańskiego i słowo to oznacza po prostu złośliwego ducha albo dupka, ale w każdym razie coś potrafiącego solidnie uprzykrzyć ludziom życie, jednocześnie ciesząc się powszechnym szacunkiem. Obie te formy zostały połączone w zgrabną całość i wyszedł z tego Davy Jones, uznawany przez marynarzy za złośliwego ducha proroka Jonasza. Druga sprawa, że był sobie kiedyś taki walijski pirat, który jest normalnie postacią historyczną i zapisał się w historii ze względu na pewną brawurową akcję, w której brał udział. Sytuacja ta wydarzyła się naprawdę i miała miejsce w 1636 roku, kiedy to David Jones uciekał przed okrętem kampanii wschodnioindyjskiej. David Jones nie był wówczas nawet kapitanem, ale zapamiętano go dlatego, że wyrzucił on do morza wszystkie pirackie łupy. Po co? Otóż biedaczyna najwyraźniej miał świadomość, że okręt kampanii wschodnioindyjskiej dogoni ich piracką łajbę i chciał w ten sposób ustrzec i siebie, i resztę załogi przed wyrokiem, który z pewnością byłby bardzo surowy, gdyby na ich statku znaleziono skradzione wcześniej przez nich skarby. Warto dodać, że Davy Jones tak naprawdę nie zrobił nawet zbyt wielkiej kariery jako pirat. Po prostu raz zabłysnął właśnie tą brawurową akcją i tyle. No i cóż, niektórzy łączą ze sobą to, jak ten pirat się nazywał, Davy Jones, z tą legendarną postacią, czyli z Davy'm Jonesem. Natomiast czy jest to prawdopodobne? Raczej mało osób się do tego skłania, ale i tak uważam, że ta sytuacja była dość ciekawa. To tyle, jeśli chodzi o kwestie etymologii. Przejdźmy teraz do tego, czym albo kim według marynarskich wyobrażeń był Davy Jones. Jako nazwa własna może być on rozumiany w formie duch morza lub jego dno, ewentualnie dno oceanu. Chciałabym przypomnieć, że w Piratach z Karaibów statek Davy'ego Jonesa skrywa się wielokrotnie pod wodą, a sam Davy mówi, że to on we własnej osobie jest morzem. W moim pojęciu to taki trochę Posejdon, tylko znacznie straszniejszy. Davy Jones generalnie jest dość dobrze opisany w literaturze, ale jednocześnie jest to postać występująca w różnych folklorach, do czego jeszcze przejdę. Jeśli chodzi o powieści, w których występuje postać Davy'ego Jonesa, to myślę, że jedną z bardziej interesujących jest ta wydana w 1751 roku, czyli Przygody Peregryna Pickla autorstwa Tobiasa George'a Smolletta. W powieści możemy wyczytać, jak Davy Jones wygląda. Między innymi padają tam takie sformułowania, jak to, że ma oczy niby spodki, trzy rzędy zębów, rogi, ogon, a z nozdrzy bucha mu siny dym. Nazywany jest on także kanalią z piekła rodem, biesem, diabłem, a także kimś, kto jest przywódcą złych duchów głębin mórz i oceanów. Autor powieści wspomina również o tym, że Davy Jones zwykł przysiadać sobie na takielunku w czasie trwania huraganów albo jakichkolwiek innych katastrof, również w chwili, kiedy wiadomo, że statek na przykład się rozbije. I po co on to robił? Nie jest to jednoznacznie określone, ale wiemy, że miał on w zwyczaju ostrzegać przed śmiercią lub innymi nieszczęściami, cytuję, oddanych sobie łajdaków. Gdybyście się zastanawiali, czym jest takielunek, to jest to nazwa części osprzętu żaglowego na statku. No, generalnie na Davy'ego Jonesa możecie się natknąć w naprawdę wielu powieściach, w tym również w Moby Dicku albo mojej ukochanej Wyspie Skarbów Stevensona. Jednakże chciałabym się na sekundę zatrzymać na tym punkcie, kiedy Davy'ego Jonesa opisuje się jako tajemniczą postać, która pojawia się na statkach, których pasażerowie są narażeni na rychłą śmierć i ostrzega przed nieszczęściem oddanych sobie łajdaków, tak? Myślę, że to właśnie te opisy były jedną z silniejszych inspiracji dla autorów filmu Piraci z Karaibów – Skrzynia u Marlaka. W końcu w tej serii Davy Jones pojawia się niespodziewanie na statkach marynarzy, których życie znajduje się już na skraju, mogą zaraz umrzeć, po czym w tej swojej przerażającej ośmiornico ludzkiej formie zagląda tym nieszczęśnikom w oczy i pyta, czy lękają się śmierci. W tej właśnie chwili Davy Jones oferuje im pewien układ. Mianowicie mogą oni wybrać, czy zaciągną się do niego na statek, na latającego Holendra i będą mu służyć przez 100 lat, czy też po prostu umrą. W tej konwencji Davy Jones w moim pojęciu jest takim reprezentantem albo uosobieniem czyśćca, czyli miejsca, które jest zawieszone poniekąd pomiędzy życiem a śmiercią. I jednocześnie trzeba tutaj zwrócić uwagę, że służba przez tych 100 lat na Holendrze nie jest niczym przyjemnym. Jest to raczej rodzaj kary, czegoś strasznego, jakiejś męki. Myślę, że jest to także skutek takiej pochopnej decyzji, która została podjęta bez wcześniejszego przemyślenia w sytuacji mocno stresowej. No bo jak mamy do wyboru, czy w tym momencie umieramy, czy jednak spotka nas coś, co nie jest śmiercią, to wiele osób rzeczywiście, bojąc się śmierci, wybrałoby tą alternatywę życia, jakakolwiek by ona nie była. Oczywiście z decyzji tej nie można się wycofać. W zasadzie jedynym wybawieniem w tym przypadku jest, i tutaj właśnie dojdziemy do kolejnego punktu tego odcinka, zabicie Davy'ego Jonesa. I w tym miejscu na chwilę przerwijmy. Pozwolisz, że na chwilę zejdę na ląd, żeby zająć się niesamowicie istotną sprawą trójnogiej kozy widmo? Podobno taka szalała parę wieków temu na Dolnym Śląsku, a ja pod koniec zeszłego roku wybrałam się sprawdzić, czy zostały po niej jakieś ślady. Tak? Poważnie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak potoczyła się ta historia, to przeczytasz o niej w mojej pierwszej książce.
Znalazło się w niej aż 14 szalonych historii, które w pocie czoła tropiłyśmy razem z moją rodzicielką. Książka jest aktualnie w promocji, więc możesz skorzystać z linka w opisie tego odcinka albo po prostu wejść na stronę Nieustanne Wędrowanie do zakładki Sklep i szukać tam pomarańczowej okładki z tytułem O rycerzach, śmiertelnych intrygach i bajecznych majątkach. Tymczasem ja płynę dalej. W Piratach z Karaibów jest bardzo jasno wyjaśnione, jak Davy Jones stał się takim okrutnikiem. O co chodziło? O miłość. W telegraficznym skrócie. Davy Jones był nieszczęśliwie zakochany i miłość ta sprawiała mu tak ogromne cierpienie, że postanowił on wyciąć sobie serce, żeby od tego cierpienia się odciąć. Jak pomyślał, tak zrobił. Rzeczywiście wyrwał sobie serce, zamknął je w skrzyni, skrzynię zakopał na wyspie i funkcjonował bez tego serca, znęcając się nad innymi. Trzeba też dodać, że to znęcanie się moim zdaniem sprawiało mu przyjemność i z pewnością było ekwiwalentem tego, jak bardzo on cierpiał w przeszłości i formą odegrania się na losie. Ale to już moja interpretacja, to nie wynika bezpośrednio z filmu. Wspomniana przeze mnie skrzynia, w której Davy Jones zamknął swoje serce, również nie jest wizją autorską, jeżeli chodzi o koncepcję filmu Piraci z Karaibów. W tradycji, czy też mitologii żeglarskiej rzeczywiście występuje takie określenie jak kuferek Davy'ego Jonesa. Jest on metaforycznym przedstawieniem oceanicznej otchłani, to przede wszystkim, ale również określa się w ten sposób miejsce spoczynku wszystkich, którzy utonęli na morzu, bądź też zostali na nim zamordowani, no w każdym razie ich ciała znalazły się właśnie w tej otchłani oceanu, albo morza. Kuferkiem Davy'ego Jonesa nazywa się również na przykład statki, których wraki znajdują się na dnie morza lub oceanu. Czyli w jego otchłani. I słowo otchłań w ogóle jest bardzo ważne i może być moim zdaniem stosowane zamiennie z właśnie tym kuferkiem Davy'ego Jonesa. Można także powiedzieć, że ktoś trafił do kuferka Davy'ego Jonesa. I co to oznacza? Nic innego jak to, że dana osoba umarła w trakcie żeglugi, a jej ciało spoczęło na dnie oceanu bądź morza właśnie. W takim moim ujęciu i w tym jak ja rozumiem tę sprawę, to kuferek Davy'ego Jonesa jest również formą cmentarza, przy czym ten cmentarz nie jest kawałkiem ziemi, a całą wielką wodą, czyli morzem albo oceanem, w którym spoczywają szczątki różnych marynarzy. Przepraszam wszystkich planujących podróż na Karaiby za to, że od tej pory, gdy będziecie patrzeć na Morze Karaibskie, będziecie zastanawiać się nad tym, jak wiele trupów znajduje się na dnie tegoż morza właśnie. A jest ich tam mnóstwo, tak samo zresztą jak w przypadku każdego innego morza czy oceanu. W filmie Piraci z Karaibów, skrzynia u Marlaka, jedynym sposobem na to, żeby zabić Davy'ego Jonesa, jest odnaleźć skrzynię, w której schował on swoje serce, a następnie je przebić. Jest tylko tutaj pewien drobnym druczkiem napisany kłopot, mianowicie ten, kto Davy'ego Jonesa zabije, będzie musiał sam stać się kapitanem latającego Holendra, ponieważ latający Holender musi mieć kapitana. Jest to o tyle niewygodne, że kapitan latającego Holendra musi pływać po morzu przez 10 lat, a po tych 10 latach może zejść na ląd tylko na jeden dzień. I co ten kapitan ma robić podczas tych 10 lat? No, generalnie zajmować się duszami ludzi, którzy zginęli na morzu. No, umówmy się, że jest to dość podły los. Ja jednak nie do końca o tym losie chcę Wam w tej chwili opowiadać. Znacznie chętniej skupię się na innym elemencie występującym w tej historii, czyli latającym Holendrze. Choć naprawdę uwielbiam serię o Piratach z Karaibów, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w drugiej części autorzy poszli trochę na skróty i wykorzystali mnóstwo żeglarskich mitów i opowieści, ale nie było tutaj aż tak dużo tej autorskiej wizji, którą mogliśmy oglądać w pierwszej części serii, czyli w Klątwie Czarnej Perły. Czy jest to naprawdę aż tak straszny minus? Według mnie średni, natomiast grono krytyków było w tej kwestii mocno podzielone i były to raczej obozy takie pół na pół. Dążę do tego, żeby powiedzieć, że latający Holender, podobnie jak postać Davy'ego Jonesa i jego skrzyni, to nie jest autorski pomysł.
Latający Holender jest statkiem widmo i jednocześnie legendą, która została rozpowszechniona praktycznie na całym świecie. Według różnych opowieści jest to statek, który nie ma możliwości powrócenia do portu i jest tym samym skazany na wieczną żeglugę po oceanach i morzach. I choć rzeczywiście Latający Holender jest raczej tylko legendą, to jest całkiem spora grupa ludzi, którzy zarzekają się, że dane im było widzieć ten statek właśnie. Co ciekawe, te opisy są względnie spójne i łączy je z całą pewnością fakt, że po pierwsze, widząc statek w oddali, wydaje się on dryfować ponad horyzontem, czyli latać, i stąd zapewne jego nazwa, a drugim spójnym faktem są upiorne światła, które mają towarzyszyć jego rejsowi. Jednak dlaczego ten statek jest skazany na tę wieczną żeglugę? Cóż, no trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ z tą legendą jest tak, że jej wersji jest tyle, ilu ludzi ją opowiedziało. Jednakże wszystkie one rozpoczynają się od historii kapitana pewnego holenderskiego statku, burżuja jakich mało, Willema van der Deckena. Van der Decken nie do końca miał po drodze z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że wkurzało go, że Bóg zsyła na morza i oceany różnego typu naturalne przeszkody utrudniające żeglugę, czyli na przykład burze albo sztormy. Jego irytacja tym tematem osiągnęła w pewnym momencie poziom tak wysoki, że facet postanowił zawrzeć pakt z diabłem. No i z tego paktu, rzecz jasna, wynikało, że będzie mógł on żeglować bez względu na wszystko, bez względu na to, jakie przeszkody i kłody pod nogi i burze rzuci mu Bóg. Jednakże chrześcijański Bóg z natury jest wszechwiedzący, w związku z czym dowiedział się on o tym, w jaki układ van der Decken wszedł z diabłem. No i się delikatnie mówiąc zirytował. Jakie były tego konsekwencje? Otóż Bóg postanowił skazać van der Deckena i jego statek, wraz z załogą zresztą, na wieczną żeglugę bez celu i bez dotykania lądu. I w tym momencie podobno statek ten został nazwany Latający Holendrem. Jak już mówiłam, wersji tej konkretnej legendy jest naprawdę wiele. Jedna z nich opowiada o tym, że van der Decken tak naprawdę przysiągł sobie, że okrąży przylądek dobrej nadziei, nawet jeśli warunki pogodowe będą bardzo niesprzyjające i miałoby to trwać do dnia sądu ostatecznego. Są także inne wariacje tej opowieści, na przykład takie, że na pokładzie Latającego Holendra popełniono kiedyś straszliwą zbrodnię i jego wieczna żegluga jest karą za te czyny. Jednakże dla mnie najciekawszą i chyba jednocześnie najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że kiedyś na pokładzie tego statku wybuchła epidemia, która zainfekowała wszystkich członków załogi. Efekt był taki, że w żadnym porcie, do którego przybijał statek, nie pozwolono nikomu z tej załogi zejść na ląd, ponieważ bano się tego, że choroba zacznie się rozprzestrzeniać. Oczywiście w przypadku wszystkich tych opowieści koniec zawsze jest ten sam, czyli obejmuje on wieczną żeglugę, na jaką została skazana załoga Latającego Holendra, no i statek też oczywiście. Jeśli mielibyśmy spróbować zlokalizować tę legendę w czasie, to musiałaby się ona wydarzyć gdzieś mniej więcej w XVII wieku. Tym bardziej dość ciekawe jest to, że istnieją relacje świadków zarzekających się, że ten okręt widmo widzieli. Najwięcej tych doniesień pochodzi z przylądka Dobrej Nadziei i interesujące jest to o tyle, że doniesienia te miały miejsce na przykład w XX wieku, całkiem niedawno. Świadkowie praktycznie jednoznacznie opowiadają, że widzieli starego żaglowca albo galeon. Nigdy nie są to jakieś nowoczesne statki, tylko ewidentnie takie, jakie rzeczywiście pływały po morzu w XVII wieku. Grono naukowe rzecz jasna nie skłania się do tych paranormalnych opowieści i po prostu uważa, że świadkowie widzieli zapewne miraże rzeczywistych statków, które płynęły sobie gdzieś tam w oddali. Można to zjawisko porównywać do na przykład widzenia statków kosmicznych. Tutaj również zdania są silnie podzielone, prawda? Ja jako racjonalistka totalnie kupuję wyjaśnienie tych naukowców, ale wiem też, że istnieje dużo zwolenników teorii, że rzeczywiście można w tym miejscu na świecie zobaczyć statek widmo i jakieś zjawisko nadprzyrodzone.
To można troszeczkę porównać do tego, kiedy ludzie zarzekają się, że widzieli UFO, a naukowcy próbują to tłumaczyć, że to nie było UFO, tylko jakiś inny obiekt albo ewentualnie przywidzenie. Wiadomo, zdania są podzielone, są dwie grupy, które mają skrajnie różne spojrzenie na tę sprawę. Myślę, że kwestie latającego Holendra i UFO można poniekąd porównywać ze sobą. A więc, jak już mówiłam, jeżeli chodzi o piratów z Karaibów, skrzynię u Marlaka, to te motywy, z którymi widz zderza się oglądając te produkcje, są bardzo mocno inspirowane właśnie takimi legendami żeglarskimi. I dotyczy to nie tylko Davy'ego Jonesa, nie tylko latającego Holendra, ale także tej bestyjki, ogromnego krakena, który zostaje wysłany po to, żeby zatopić czarną perłę na pokładzie z Jackiem Sparrowem. A bo tak, kraken to także nie jest żadna autorska wizja, jest to legendarny potwór morski. Jeśli chodzi o wygląd legendarnego krakena, to sprawa nie jest jednoznaczna, po prostu jest tyle wersji tej legendy, ilu ludzi ją opowiedziało. Natomiast moim zdaniem prezencja krakena występującego w Piratach z Karaibów jest zainspirowana wielką ośmiornicą zabijającą ludzi, którą Victor Hugo opisał w swojej powieści Pracownicy Morza. Czy tak było faktycznie? Pewności nie mam, aczkolwiek te jakby fakty i opisy spinają mi się ze sobą, więc postanowiłam się tym z wami podzielić. I tym sposobem dotarliśmy do końca drugiego odcinka Trupologia Podcast. W kolejnym epizodzie zmierzymy się z nowymi umarłymi, ale tym razem nie będą oni związani z morzem. Z czym zatem? Daj się zaskoczyć. Podobało się? Następny epizod z absolutnie niepirackim motywem trupologicznym pojawi się jak zawsze w sobotę o 8 rano. Pamiętaj o kliknięciu subskrypcji w Twojej aplikacji do podcastów, aby nic Cię nie ominęło. Do usłyszenia!